W audycji Masz Prawo Słoneczne. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. A temat dzisiejszej audycji, no właśnie, ja się już przedstawiłam, a gościa mojego dzisiejszego mogę przedstawić z imienia i nazwiska, czy najpierw muszę przedstawić taką panu dużą formułkę, żeby pan mi podpisał, że mogę używać pana imienia i nazwiska, a nawet stopnia naukowego i miejsca zatrudnienia. Mogę?
Myślę, że tak. Dzień dobry. Arkadiusz Bieliński się kłania.
Z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o RODO. 3 miesiące, prawie 4 obowiązywania. Już kilka tysięcy skarg do urzędu i sprawdzanie tejże ustawy. Nauczyliśmy się, nawet nie ustawy, a unijnej dyrektywy. Czy nauczyliśmy się już ją interpretować i stosować? Czy bez przerwy mamy z tym problemy?
Myślę, że my się dopiero tak naprawdę uczymy. Ten 25 maja to taki punkt startowy, kiedy zaczęliśmy dostrzegać, że coś się zmieniło, no i pojawiły się problemy. Bo dopóki rozporządzenie nie weszło formalnie w życie, no to były takie opowieści, słuchajcie, to może tak, może tak. Natomiast jak już weszło w życie...
Wyspecjalizowane komórki były od tego. Dużo ludzi się zaczęło tym interesować i nawet doradzać. I myślę, że tutaj upatrywały swój biznes w firmach. Pamiętam takie dostosowanie do przepisów RODO. Tak po 25 maja również tego się pojawiało sporo.
Tak, natomiast jak się wydaje, to często była po prostu interpretacja podmiotów, które tego typu szkolenia przeprowadzały, mówiły przedsiębiorcom, że właśnie wdrożą coś, zrobią audyt. Natomiast no, tutaj nie było tak naprawdę żadnych wytycznych, ponieważ samo rozporządzenie jest jednak dosyć ogólnie napisane. Rodzi to dużo wątpliwości, w szczególności w zakresie podstaw przetwarzania danych. No i powiedzmy, no, ktoś mówił o tych nowych rzeczach, przyjmowało się, że po prostu ma rację. I dopiero po 25 maja zaczęła następować pewnego rodzaju weryfikacja niejako co do zasadności, celowości i prawidłowości wprowadzonych rozwiązań.
Ale już wiemy, jak powinno być tak naprawdę, czy ciągle wypracowujemy te...
Ciągle wypracowujemy, dlatego że tak naprawdę podmioty ze strony jakby rządowej, które mają pomagać w wdrażaniu RODO, miały pomagać, bo to się pojawiło jakiś czas temu, bo samo rozporządzenie, przecież pamiętajmy, zostało uchwalone w 2016 roku, z tego co pamiętam. Zaczęły dopiero wydawać pewnego rodzaju interpretacje, opinie, kodeksy, jak należy pewne postanowienia RODO rozumieć, jakie zapisy w umowach się powinny pojawiać. I ten proces tak naprawdę cały czas trwa. Także, tak jak powiedziałem, no my się uczymy. Natomiast no, takie, powiedzmy, niezdrowe zainteresowanie RODO i branie wszystkiego z dobrodziejstwem inwentarza, bo trzeba się przygotować, no głównie wynikało z tego podejścia takiego, bym powiedział, straszenia, tak? Że jak coś nie wdrożysz, to dostaniesz grzywnę zawsze, wszędzie i to od razu z najwyższej półki, prawda?
Czyli kilka milionów euro.
Do 20 milionów. Do 20 milionów. Natomiast to samo rozporządzenie przewiduje możliwość jednak gradacji tej grzywny, bo każdy przypadek jest inny i jeżeli te naruszenia są, a zawsze będą jakieś naruszenia, ponieważ człowiek no, nie jest doskonale przygotować wszelkich nowości bez tam żadnych wątpliwości, że trudno wymagać, żeby od razu te 20 milionów, prawda, nam się pojawiło, bo po prostu przedsiębiorca powie, no to ja zamykam interes, no bo ja tego nigdy nie spłacę.
Ale sam urząd i kontrolerzy mówią, że na razie będą odstępować od wymierzania tych kar, a w ogóle kar, a generalnie tylko sprawdzać i pouczać najprawdopodobniej.
No i to jest mądre podejście, bo my się musimy nauczyć, prawda? Ja jak wiem, co zrobiłem źle, co mogę poprawić, to już następnym razem po prostu tego nie uczynię. I chyba taki jest cel.
Wie pan, po 25 maja tak się zastanawiałam, jak będzie wyglądała kampania samorządowa. Czy będziemy mieli na przykład na plakatach wyborczych Tadeusz 1, Tadeusz 2, bo mamy dwóch kandydatów na prezydenta Tadeuszów na przykład, tak? Bo już pani Katarzyna ma łatwiej i pan Jacek też łatwiej, ale Tadeuszów jest dwóch. Okazuje się, że nie jest tak źle. Nawet możemy poznać listy kandydatów na radnych i nawet spis mieszkańców gdzieś się pojawią. Więc to RODO to tak na zasadzie troszkę straszaka tutaj zadziałało.
Znaczy, po prostu mamy nową regulację, tak? Tak jak rozmawialiśmy kilka właśnie miesięcy temu, jeszcze przed wejściem rozporządzenia w życie, Jednak duża ilość rozwiązań, które wprowadza RODO, ona funkcjonowała już wcześniej. Czy znaczy, powiedzmy tak, były podstawy prawne, żeby też w ten sposób te dane przetwarzać. Natomiast, no powiedzmy, ta egzekwowalność i sprawdzalność była niska po prostu, dlatego no, społeczeństwo się dostosowało. No i skoro nikt się nie czepia, od nas niczego więcej nie wymaga, to tak bardzo delikatnie do tej ochrony po prostu podchodziło. Obecne rozporządzenie no jednak kategorycznie pewne kwestie reguluje i no stąd ta nie wiem, niepewność, ta obawa, że jak ja czegoś nie zrobię, nie wiadomo co tak naprawdę, mimo że, tak jak powiedziałem, sporo rzeczy już było wcześniej, no to dostanę to po prostu karę. Także to tak, w tej rzeczywistości pojawiła się nowa świadomość po prostu, że no jednak odpowiedzialność pewnego rodzaju i to nie anonimowej osoby, tylko konkretnie skazanego administratora danych się tak naprawdę pojawia.
Jedni przedsiębiorcy podeszli do tego w sposób dość oględny, po prostu chronili dane, dalej chronią, a niektórzy nadmiarowo moim zdaniem, na przykład takie napisy w przychodniach na rejestracji, że nie używamy imienia i nazwiska, a kartkę z PESEL-em proszę podać przy okienku, napisanym PESEL-em na kartce, proszę podać przy okienku, nie wymieniając, brońcie Boże, tego imienia i nazwiska, bo ktoś usłyszy. No to chyba już jednak jest nadmiarowe.
Tak, no właśnie jednym z efektów RODO jest absurdalność pewnych sytuacji, kiedy przed wejściem w RODO w życie jakby no, nikt nie widział niczego niewłaściwego w wywoływaniu kolejnej osobie w kolejce chociażby do lekarza i jakoś, nie wiem, osoba wywoływana też niekoniecznie czuła się dotknięta, że poprzez podanie imienia, nazwiska to ona jest, nie wiem, coś zostało tak naprawdę naruszone. Ale to tylko jeden z wielu przykładów takiej absurdalności, bo nieraz samo rozporządzenie wbrew pozorom nie reguluje takich kwestii, no pojawia się jakby zdrowy rozsądek, a jakby ta nadgorliwość, którą niektóre
lepiej
podmioty prezentują,
mniej.
No to właśnie doprowadza do takich sytuacji, kiedy wręcz człowiek czuje się skrępowany, tak, bo zostaje sprowadzony do roli numerka jakiegoś, a wyobraźmy sobie sytuację, jak na przykład skończy się maszyna, która numerki wydaje, tak? No i wtedy jak taką osobę identyfikować? Ktoś ma te numerki zapisywać?
Ale to już mieliśmy takie pomysły, żeby
tak. Wiązać jakieś na ręku na przykład. Także to absurd, zdrowy rozsądek, naprawdę.
No, czyli nie sprowadzimy się do roli numerów i nie damy
Mam
się
nadzieję,
do tego sprowadzić.
Że nie.
No chociaż niepokojące są niektóre sygnały, chociażby ze szkół i przedszkoli, gdzie dzieci sprowadza się do numerów w dziennikach. Było tak kiedyś, rzeczywiście było tak kiedyś, że byliśmy numerami z dziennika. Człowiek zapamiętywał swój numer, a nawet nie numer koleżanki, ani jej imię i nazwisko. Ale mam nadzieję, że to jednak dojdziemy do tego, że to nie jest potrzebne.
Myślę, że nie. No, kiedyś po prostu nam było łatwiej ten numerek w dzienniku zapamiętać, ale to nie znaczyło, że my imieniem czy nazwiskiem nie mogliśmy się posługiwać, prawda?
W szkole najwięcej jest takich absurdów. Moim zdaniem absurdów, no bo jeżeli Marek 1, Marek 2, albo nie wiem, Marysia 1, Marysia 2, a teraz najpopularniejsze imię to Zuzanna. I jak takich Zuzann będzie 5 w
no
klasie?
To jakby
Zuzanna 1, 2, 3, 4, 5,
prawda?
Tak?
Jakby absurdalną sytuacji. Natomiast chodzi tak naprawdę o te dane, do których inni uczniowie potencjalnie mają mieć dostęp, prawda, jakichś klasówek, sprawdzianów. No tutaj się zgodzę, że powinny być te rozmowy prowadzone raczej indywidualnie, kiedy inne osoby po prostu w tym nie uczestniczą. Natomiast no, wywołanie ucznia do tablicy imieniem, najczęściej imieniem, nie oszukujmy się, ponieważ nauczyciele uczniów jednak znają. To w żaden sposób nie narusza przecież tych
nawet nazwisko
danych.
Myślę, że tutaj nie byłoby problemu. RODO to taki fajny wytrych, którym się posługujemy wtedy, jak nie wiemy, jak komuś czegoś odmówić, to możemy powiedzieć, ale niestety, proszę pana, proszę pani, już pani tego nie dostanie, bo jest RODO, ochrona danych osobowych. Ja wiem, że mogę posługiwać się imieniem i nazwiskiem pana doktora Arkadiusza Bielińskiego, więc się posługuję. Panie doktorze, no to cóż, idziemy do Zarządu Mienia Komunalnego, to przykład naszego słuchacza. Prosimy o wgląd do własnej teczki, w której są dokumenty dotyczące naszego lokalu, który od Zarządu Mienia Komunalnego mamy w użytkowaniu. I słyszymy nie, bo RODO.
No właśnie, takie słowo wytrych, bo to nie jest żadna odpowiedź, żadne uzasadnienie. Natomiast no, RODO przede wszystkim wprowadza prawo do informacji, którą administrator powinien udostępnić, a każdy ma prawo dostępu do dotyczących go danych sprawdzenia na przykład aktualności, rzetelności i tak dalej. I tak naprawdę samo rozporządzenie też określa i terminy, i sytuacje, w których administrator takich informacji powinien udzielić. No bo nie, bo nie, no to właściwie...
Nie, no nie, nie, bo nie, nie, bo
znaczy,
RODO.
No bo RODO, no ale co dokładnie z tego RODO, bo jednak RODO trochę regulacji posiada, prawda? Czyli jeżeli ja mówię, że coś z tego rozporządzenia przeszkadza mi w udostępnieniu tych danych, no to jakaś
które,
podstawa
tak?
powinna być dokładnie wskazana, prawda? O taki przykład tak chociażby z kodeksu karnego, jeżeli sąd kogoś skazuje, to też nie robi to, a bo na podstawie kodeksu karnego to tak pan ogólnie pójdzie na 15 lat siedzieć, prawda? No to nie, nie, on chce wiedzieć dokładnie, na co w tym momencie został skazany.
Czyli RODO nie możemy się posługiwać po prostu RODO, bo RODO, a jeżeli już ktoś się posługuje, to zapytamy, ale co z tego RODO wynika, prawda? No bo cóż w takiej teczce naszej własnej możemy odczytać, jakie tam dane są chronione, jeżeli nie nasze własne, a jeżeli nasze własne, no to dobrze by było do nich mieć wgląd, bo pójdziemy do lekarza, poprosimy o wgląd do swojej karty informacyjnej i też usłyszymy nie, bo RODO.
Znaczy tutaj dokumentacja medyczna, ona się rządzi jeszcze swoimi dodatkowymi regulacjami.
Bo to jest jeszcze bardziej wrażliwa.
Dostęp do dokumentacji medycznej, tak, ona zawiera dane wrażliwe, natomiast podstawowy podział na dokumentację zbiorową i dokumentację indywidualną, która jakby jak najbardziej umożliwia wydzielenie z tej ogólnej ilości danych, tych tylko, które nas dotyczą i dotyczą na przykład przebiegu naszego leczenia. Przecież jakby też podmioty lecznicze nauczyły się, że jeżeli chcą, żebyśmy ksero zrobili, czy na płycie otrzymali tę informację, no to już wiedzą, że mamy do tego prawo i nie robią
problemu,
a na początku było, że nie, bo to jest dokumentacja nasza i ja żadnych informacji o panu, panu stanu zdrowia, o panu leczeniu nie mogę udostępnić.
W ogóle generalnie to RODO to wzbudza w ludziach, wzbudzało, myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie wzbudzać takie wątpliwości, których nigdy by nie mieli. Na przykład podpisując umowę cywilnoprawną między dwoma osobami kupna sprzedaży samochodu, no nie zastanawialibyśmy się do tej pory, czy możemy taką umowę u siebie w domu przytrzymywać, bo przecież tam są dane tego człowieka, od którego żeśmy kupili i zawsze takie rzeczy żeśmy przytrzymywali. I teraz nagle, o matko, ale czy ja mogę to robić, czy muszę jakąś formułkę zawrzeć w tejże umowie i temu panu bądź też pani dać do podpisania, że ja te dane będę trzymać w swojej szufladzie bez klucza, ale w zamkniętym na klucz mieszkaniu.
Znaczy może tak aż daleko nie idźmy. Oczywiście jest swoboda umów, że my w tej umowie to możemy wpisać, co nam się tak naprawdę żywnie podoba. Z pewnymi ograniczeniami oczywiście, ale to jest bardzo szeroki jakby zakres jakby autonomii stron, co w tej umowie może się pojawić. Natomiast tutaj dotykamy problemu wskazania właściwej podstawy przetwarzania danych, prawda? Ponieważ samo rozporządzenie zawiera jednak kilka takich podstaw. One są nieraz takie, powiedzmy, dyskusyjne, jak należy interpretować i często są mylone w konkretnej sytuacji. Czy my przetwarzamy na podstawie umowy, czy na podstawie przepisu prawa, czy może jest to niezbędne do dokonywania jakichś czynności i tak dalej, i tak dalej. No tutaj ja uważam, że w takim obrocie, w szczególności konsumenckim, prawda, pomiędzy podmiotami, które no, nie prowadzą tej działalności gospodarczej, to ta formułka, no, na zgoda na przetwarzanie danych jest po prostu niepotrzebna, bo de facto te dane nigdzie tak się nie będą pojawiały, a pojawiać się będą w zakresie, w którym podmioty publiczne i tak mogą je przetwarzać, chociażby w Wydziale Komunikacji, prawda? Kiedy ten samochód trzeba na przykład
zarejestrować bądź wyrejestrować.
Tak. I tutaj już żadnej umowy my nie musimy z urzędem miasta na przykład zawierać po to, żeby Wydział Komunikacji mógł przetworzyć nasze dane.
Czyli też zdrowy rozsądek tutaj zachowujemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej szkoły. Rzeczywiście przez pewien czas, jak wchodziły w życie przepisy o prawie autorskim, o ochronie wizerunku, przedszkola, szkoły miały problemy z tymi pracami plastycznymi, ze zdjęciami z wycieczek klasowych, bądź też tych dzieci wychodziły gdzieś na wycieczki, były robione zdjęcia, wieszano to w przedszkolu na ścianie, na gazetce szkolnej. I ten problem był załatwiony w ten sposób, że na pierwszym zebraniu rodzice podpisywali zgodę. Większość się raczej zgadzała, no bo fajnie jest oglądać pracę i się potem chwalić potomkiem. A tutaj teraz jest to RODO i to też możemy w ten sposób załatwić, podpisaniem jakiejś zgody i dzieci odzyskają swoje nazwiska?
Z tego co wiem, szkoły dały rodzicom do podpisania umowy z takimi właśnie klauzulami odnośnie RODO, wskazując jakieś tam podstawy, dlaczego chcą te dane przetwarzać, prawda, że w razie czego. Natomiast dochodzi do kuriozalnych sytuacji, to już jakby z autopsji powiem, mianowicie osoby upoważnione do odbioru dziecka, prawda? No i tam było, że trzeba podać PESEL, adres zamieszkania i co więcej odebrać zgodę od tych osób, czyli ja, który podaje te dane, że no, oni jakby akceptują te wszystkie zasady. Ale pytanie, czy to ja jestem administratorem? No nie, no to szkoła do mnie występuje, żebym ja podał, kogo upoważniam z taką ilością danych. Także doszliśmy do jakiegoś absurdu tak naprawdę.
Aha, czyli tak, trzeba najpierw załatwić zgody od tych osób.
Ja dostaję formularz, mam uzyskać zgodę od każdej takiej osoby, że ona się zgadza i to przedstawić szkole. No to chyba trochę za daleko poszło, a to wynika z niezrozumienia absolutnie. I takiego nadinterpretowania i zabezpieczenia się, a może gdzieś tam się to ktoś przyczepi, to zrób na zapas. No naprawdę utrudnia życie.
Czyli zamiast mniej, to teraz jest to tego jest jeszcze więcej.
To jest więcej. I czy to jest źle, czy dobrze, to tak naprawdę na 100% to nikt nie odpowie. Bo dopiero te, jak tutaj wspomnieliśmy, kontrole mają na celu też zorientowanie się, gdzie są największe problemy i gdzie ludzie popełniają błędy i ewentualnie jak je skorygować, prawda? I dopiero my się nauczymy za jakiś czas.
Ale przetrzymywanie tej ilości dokumentów i przechowywanie, no to też czapki z głów dla tego, kto to będzie gromadził, a potem jeszcze znajdował, bo to kolejna baza danych chyba jakoś
znaczy,
powstanie olbrzymia.
Właśnie doszliśmy do takiego trochę kuriozalnego efektu, mianowicie zaczynamy gromadzić więcej danych mających nad zabezpieczyć przed ujawnieniem danych. Są zasady, prawda, pewne, ale to ma jakby ma przynajmniej służyć założeniu uporządkowaniu, obrotem tych danymi, ich przejrzystością, dostępnością i tak dalej. A tu się okazuje, że my coraz więcej dokumentacji okołorodowej, tak można powiedzieć, gromadzimy, bo na zasadzie, a lepiej niech na przykład ktoś nam zgodę wyrazi, albo może umowę podpiszmy jakąś, nie patrząc, że na przykład ona nie jest wymagana w danym konkretnym przypadku z tego bądź innego względu.
Czyli mamy tego po prostu zbyt wiele i niepotrzebnie, a no ale też nie ma takiego jednego mądrego, który by usiadł i powiedział, wam potrzebne jest tylko to, 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 to i to i koniec.
I taki mądry chyba się nie znajdzie, dlatego że są różne rodzaje danych, różne sytuacje, w których się ich przetwarza. Natomiast już zdarzają się informacje z internetu, z portali różnego rodzaju, ze sklepów chociażby, no, że jest prawdopodobieństwo, że dane wyszły. No i jest obowiązek poinformowania osób, których te dane się zgromadziły, że jest prawdopodobieństwo, że te dane wyszły, ale na przykład, że administrator zabezpieczył to na tyle, że nikt się nimi nie posłuży. Coś takiego sam dostałem jakiś czas temu z jakiegoś tam sklepu internetowego, że właśnie było takie zdarzenie, ale oni jakby się zajęli tym, żeby zminimalizować skutki.
No to przykłady z życia wzięte od naszych słuchaczy. Otóż dzieci w szkole wywoływane są do tablicy numerem z dziennika, klasówki, kartkówki podpisują numerem z dziennika, czyli numer na przykład piąty, ale mama, jak już się zapoznaje, że dziecko dostało na przykład trójkę z tej klasówki, musi się podpisać imieniem i nazwiskiem. I zatkało nas. Tak?
Ciężko to skomentować.
Bo kto ma imię i nazwisko, a kogo to RODO dotyczy?
Raczej rodzic będzie podpisywał się nazwiskiem no też dziecka, tak? Czyli de facto chyba tutaj ta dane i tak się pojawią. Mhm. Miałoby to sens, gdyby od początku do końca rzeczywiście anonimizacja. Ja znam takie przypadki z egzaminów zawodowych, ale podawanie kodu, numeru miało cel taki, żeby po prostu egzaminatorzy nie widzieli personaliów, prawda? Kogo sprawdzają. To była jedna z wielu osób i to miało swoje uzasadnienie w tym momencie. Natomiast tutaj nie wiem, no ciężko mi to skomentować.
Ja sama też się zastanawiam właśnie, czy to trochę nie prowadzi do tego, że dzieci mają numery, a rodzice imiona i nazwiska i tak, oj, zgrzytnęło troszkę. I pytanie naszego słuchacza, że jeżeli pan jest w poradni jakiejś zdrowia i wyczytują lekarze nie już z imienia i nazwiska, tylko następny pan, proszę następną panią, to jak to się ma do osób publicznych, które imiona i nazwiska mają? Czyli na przykład prezydent Białegostoku, taki przykład podał nasz słuchacz, więc go podaję. Prezydent Białegostoku powinien być prezydentem Białegostoku według pana, bo jest jeden, a nie prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim z imienia i nazwiska. No w kampanii samorządowej, wie pan, myślę, że pan prezydent wolałby z imienia i nazwiska występować, ale...
Znaczy to właśnie kolejny przykład jakby mnożenia, no bo absurd goni absurd w pewnym momencie, ponieważ no osoby publiczne to są jeszcze inaczej traktowane, no przecież ich dane są powszechnie znane, tak? Ale to też jest z drugiej strony no, obywatel, który no, ma prawo chociażby przyjść do lekarza, prawda?
I tam nie być Tadeuszem, prezydentem.
To on powinien być tak samo traktowany w tym momencie jak każdy inny, no bo nie korzysta jakby z tego, że on to jest osobą publiczną i te dane można w tym momencie tak sobie podać. Także no, takie sytuacje jest no, ciężko po prostu komentować. Bo żeby to była taka, bym powiedział, ogólna praktyka, tak? Że wszyscy tak robią. Tak. Nie, ale to są, słyszymy przykłady, że właśnie numery, proszę pana, następna osoba,
pani
albo
Maria,
imię,
numer
nazwisko.
Jeden.
No i właściwie nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć. No i po to ministerstwo przygotowuje te takie wytyczne, można powiedzieć, jak w takich, no mam nadzieję, też typowych sytuacjach, no ale one chyba najbardziej absurdalne przykłady nam podają, należy postępować, żeby z jednej strony było zgodnie z prawem, ale z drugiej, żeby to jakoś tak zdroworozsądkowo mogło funkcjonować.
Żeby też można było się cieszyć na przykład z osiągnięć własnych dzieci, które imienia i nazwiska będą wymienione na apelu.
Tak, a nie numer, prawda, że jakiś człowiek może nie być zorientowany. Nie oszukujmy się, bo człowiek raczej szybciej zareaguje na imię i nazwisko swojego dziecka niż na jakiś numer dziennika.
Ale teraz chcę powiedzieć o innej sytuacji, która RODO miała ukrócić bądź też unormować, a mianowicie o sytuacji tych telefonów, które otrzymujemy. Bardzo dużo ich otrzymujemy i dalej je otrzymujemy. To nic się generalnie nie zmieniło od firm, które mają nam do zaoferowania różne atrakcyjne produkty. I ponieważ trochę o RODO wiem, nie chcę się tu chwalić, ale trochę tam już przeczytałam, więc na pytanie, na telefon od pana, który oferował mi jakąś nagrodę, zadałam mu pytanie, ale skąd pan ma moje dane osobowe? Na co pan powiedział, z bazy danych. Na pytanie, ale z jakiej bazy danych? Z ogólnodostępnej. No i dalej bym go wypytywała, gdyby zechciał ze mną rozmawiać, ale już nie chciał. No to nie wyczerpuje, prawda, tego obowiązku informowania z RODO, które
nie,
mamy.
Nie wyczerpuje. To poprzedni jakby stan prawny spowodował, można powiedzieć, taką patologię, że te dane skądś po prostu były.
No, z ogólnodostępnej bazy.
Z powietrza, co no, jakiś, kiedyś to człowiek po prostu nie wnikał. Natomiast obecnie RODO mówi, że jeżeli ktoś posługuje się naszymi danymi i z nami się kontaktuje, no, czyli te dane w jakiś sposób przede wszystkim tyle adresowe posiadł, powinien podać, skąd on to ma. Konkretnie.
No z ogólnodostępnej bazy danych, powiedział
pan. Ale ogólnodostępna danych nie jest administratorem danych w tym momencie, czyli on pozyskał to nie wiadomo skąd tak naprawdę.
No książki telefonicznej też chyba nie ma.
Czyli my możemy tak naprawdę do niego informacje znaczy żądanie wystosować, żeby on nam podał, jakimi danymi dysponuje, w jakim celu i czy my na przykład nie wnosimy sprzeciwu, prawda, że my już nie chcemy, żeby on tymi danymi w tym momencie dysponował. Natomiast jak widać, no osoba wiedziała, o co chodzi, bo wolała się po prostu rozłączyć, niż drążyć w tym momencie temat, bo prawdopodobnie żadnej racjonalnej odpowiedzi nie byłaby nam w stanie udzielić.
I myśli pan, że przy moim nazwisku jest już taka adnotacja nie dzwonić?
Ciężko powiedzieć, bo jednak marketingowo to jest niepoprawne, czyli prawdopodobnie zadzwoni inna osoba, szczególnie, że nieraz też znamy sytuację, że ktoś nam coś oferuje, my mówimy, że już nie chcemy, nie jesteśmy zainteresowani, pół godziny później dzwoni osoba z tym samym. Jakby w ogóle nie było tematu, mimo że wyraźnie zaznaczyliśmy, że my daną ofertą po prostu nie jesteśmy zainteresowani.
Ale też możemy sformułować to nasze prawo do bycia zapomnianym w sposób, proszę wykreślić moje dane z bazy danych państwa.
Tutaj jak rozmawialiśmy, no tutaj to ma jakby dwa aspekty, że jest możliwość wykreślenia tych danych, którymi administruje administrator, taki powiedzmy to samo przez to samo, i osobom, które podmiotom, którym przekazał te dane. Natomiast no, wiemy, że w tym obecnym obrocie cyfrowym takie totalne wykreślenie ze wszystkich możliwych serwerów jest po prostu niemożliwe. To jest tylko w zakresie tej staranności i tego możliwego obszaru działania administratora danych plus osób, którym on te świadomie te dane po prostu przekazał. To na tym jakby to prawo do bycia zapomnianym no, realnie tak naprawdę polega.
Ale wystarczy przy takiej telefonicznej rozmowie, chociażby tylko dotyczącej tej jednej firmy,
myślę,
która mi
tak,
te odkurzacze koniecznie
ja
chce
myślę,
sprzedać.
Myślę, że jednak bezpiecznie byłoby to zrobić na piśmie albo co najmniej mailem, żeby mieć ślad tego, bo rozmowy telefoniczne, to te nagrywanie działa jednostronnie bardzo często, że to działa w przypadku, kiedy podmiot, który do nas dzwoni z jakąś tam ofertą, chce wykazać, że on nam coś oferował, natomiast z naszej strony, co my powiedzieliśmy, no to z tymi nagraniami to bardzo różnie bywa.
To jeżeli taka osoba z którą przeprowadziliśmy rozmowę, bądź też potem nawet mailem, żeśmy napisali, proszę o to, żeby moje dane wykreślić, chcę być zapomniany przez państwa firmę, nie chcę odkurzacza, już go mam. Zadzwoni mimo wszystko.
No to trzeba zgłosić naruszenie po prostu do inspektora danych. Aha. I wtedy to już jest jego. On ma narzędzia, które dyscyplinują, powiedzmy, taki podmiot, który no, nie stosuje się tak do przepisów prawa.
Te 20 milionów euro to jednak nie dla mnie, prawda?
Myślę, że nie. No, stała się ta gradacja. Zresztą nie śledzę statystyk, bo w pierwszy tydzień wejścia w życie RODO to mamy doniesienia z Europy, ileś tam tysięcy zgłoszeń,
tak.
Prawda? Natomiast nie wiem, jak to kwotowo wygląda, ale generalnie gdzieś tam ten zdrowy rozsądek w niektórych krajach mimo wszystko zwycięża i zanim przejdziemy do karania, to się przyjrzyjmy, że no może po prostu niezrozumienie, może ktoś coś źle robi, ale jakoś o karach
okres karencji to, taki
tak,
jeszcze
nie słyszałem, szczerze mówiąc. Mhm.
Ale generalnie i tak ta kara nie dla mnie, bo to nie do mnie trafi. Tak, te 20 milionów, nawet jeżeli to moje dane będą naruszone i ten administrator będzie źle się nimi posługiwał, prawda? Rozmawiamy o RODO i tutaj pytanie naszego słuchacza. A list mogę napisać, imię i nazwisko na kopercie do kogoś chcę napisać, to mogę i adres zamieszkania? Może pan.
Znaczy trochę trudno byłoby ten list dostarczyć bez tych danych.
Mhm. Bo na numer nie działa jeszcze.
No jeszcze tak nie mamy wyrafinowanych systemów teleinformatycznych, żeby na podstawie białej koperty tudzież numeru, bo jakaś ewidencja musiałaby
dobrze,
to być.
Ale to wcale nie jest takie głupie pytanie, dlatego że list, jeżeli chodzi o list tradycyjny na kopercie, oczywiście, ale jeżeli chodzi o mail do kilkunastu adresatów, no to już nie tak prosto, prawda? Jeżeli chcemy w jednym mailu kilkunastu adresatów i wszyscy będą widzieli, do kogo ja ten mail wysłałam, to niedobrze.
Znaczy to tak działa poczta po prostu. Jeżeli chcemy wysyłać od razu, możemy oczywiście robić to w sposób ukryty, tak, że ta informacja nie jest jakby jawna o tych adresatach innych. Natomiast no, szczerze mówiąc, często się nad tym nie zastanawiamy. Mamy do 10 osób, wpisujemy
10.
W głównym jakby adresie mailowym wszystkich i się nie zastanawiamy, że może nie chcemy, żeby inni po prostu widzieli adresy mailowe innych podmiotów.
Dokładnie, a to jednak jest też RODO. Że nie powinno
tam,
się
gdzie
tak
są
robić.
Dane, tam jest RODO, tak? Mm-hmm. Natomiast tu jest jeszcze kwestia, gdzie jest serwer, prawda, i operator poczty elektronicznej, bo no, nie wszystkich RODO dotyczy.
A, czyli w Chinach można
znaczy, no,
mieć serwer.
Szczególnie był problem z kontami Google'a i Microsoftu, prawda, bo tam się różne klauzule pojawiały, że w Europie to tak, ale już w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie to nie. Oni już tego w tym momencie nie przestrzegają.
To może każdy w domu powinien mieć taką szafkę z tym certyfikatem RODO, tak jak w tych reklamach.
A kto go by wystawił tak naprawdę?
Myślę, że jakiś podmiot by się znalazł, który by certyfikował tego typu historię. Ale pytanie naszej słuchaczki kolejne i bardzo myślę ważne, a mianowicie o tak zwane listy poparcia, o takie na przykład budżety obywatelskie, o jakieś akcje społeczne, kiedy na przykład ktoś chodzi i zbiera podpisy pod listą, żeby emeryci nie płacili podatków. I pani mówi, podaje tam bardzo dużo danych, imię i nazwisko, adres i jeszcze na dokładkę PESEL. No to już naprawdę na te dane, z tymi danymi można zrobić wszystko.
Tutaj
no i teraz co?
Mierzymy się po raz pierwszy z zejściem w jednym czasie regulacji odnośnie RODO i kwestii wyborczych, prawda? No bo do tej pory po prostu tego nie było w takim zakresie. Natomiast odnośnie list poparcia. No jest przetwarzany pewien zbiór danych. Jak każdy zbiór no, ma być przetwarzany w oparciu o pewne zasady. Celowości, adekwatności i niezbędności, prawda, w tym zakresie. Czyli jeżeli odpada cel zbierania, bo petycja na przykład nie osiągnęła celu albo osiągnęła czas, w jakim miałoby to zostać zrobione, no to te dane po prostu powinny w tym momencie już nie być wykorzystywane. A przede wszystkim, zanim my taką listę poparcia, petycję podpiszemy, no pewne obowiązek informacyjny powinien być przedstawiony, czyli kto na tymi naszymi danymi dysponuje, na jakiej podstawie, jako podstawę prawną wskazuje, co my możemy z tymi danymi zrobić, że mamy prawo do wglądu, żądania usunięcia, modyfikacji i tak dalej.
No dobrze, ale ta lista to nie jest tylko nasze jedno imię i nazwisko. Tam jest wiele imion i nazwisk, więc zanim my podpiszemy, to możemy sobie ją przewertować i sprawdzić, ten podpisał, to i ja podpiszę, albo ten nie podpisał, to i ja nie podpiszę, albo ten nie podpisał, to już jest... Coś trzeba może zweryfikować przyjaźnie oraz koleżeństwo.
No i tutaj jest pewnie kolejny problem taki nierozwiązywalny, prawda? No bo w takiej sytuacji
każdemu inną listę.
Każdemu powinniśmy oddzielną kartkę po prostu i to by było jakby najrozsądniej, jeżeli chcemy rzeczywiście zadbać o to, żeby była ta anonimizacja, prawda? Że bez zgody osoby uprawnionej, no my po prostu tych danych nie będziemy w żaden sposób w tym momencie upubliczniać. Dlatego mówię, to jest takie zderzenie się z RODO, ale z takimi oczywistymi sytuacjami, kiedy no każdy chyba z nas, jeżeli nie podpisywał, to przynajmniej widział list jakiś tam poparcia, petycje, prawda, i tak dalej. Jak to po prostu wygląda? No najzwyklejsza w świecie tabelka.
No
nazwisko, imię, adres,
chociażby daleko nie szukając, tenże budżet obywatelski, kiedy chcemy, żeby jakieś inicjatywy nasze były realizowane z budżetu miasta i właśnie z tego budżetu obywatelskiego, no ale to są pewne wymogi, musimy się tam podpisać, musimy zebrać kilkanaście tych podpisów.
Ja nie widziałam, jak to jest dokładnie zrobione, natomiast przypuszczam, że no, tam jest ta klauzula jednak, dlaczego, jakie dane i w jakim celu, w jakim czasie, prawda?
No a kto zbiera?
No ten, który organizuje, prawda, ten casting, można powiedzieć, najlepszy budżet obywatelski.
No tak, czyli ten, który ma pomysł.
No tak.
I musi się wylegitymować, możemy go wylegitymować, prawda, i zapytać, znaczy, czy ma możliwość zbierania takich danych i przetwarzania.
Właśnie, to tak jak, prawda, ktoś mówi, że występuje w czyimś imieniu, to my naturalnie mówimy, no ale jakieś pełnomocnictwo, z którego wynika właśnie, że pan może, w jakim zakresie pan może, bo to, że ktoś jest pełnomocnikiem, to jak się okazuje, nie do końca oznacza, że w każdym zakresie może on działać.
Ta studnia bez dna, te RODO, to też jeszcze to, że na przykład, jeżeli wchodzimy na te strony internetowe, które odwiedzaliśmy od wieków, nawet kto się zapamiętywał, ciasteczka potem były, na które wyrażaliśmy zgodę, a teraz jeszcze mamy przewijania i ja nie sądzę, żeby to ktokolwiek czytał. To tę całą wielką formułkę na półtorej strony, a potem klikał, że tak, akceptuję.
Znaczy, bo to czytanie to nie jest dla nas, to jest odklikanie potrzebne dla administratora, który na podstawie IP, z którego zgoda wyszła, jest w stanie potem w razie kontroli wylegitymować się,
tak,
że nie to, że my się zapoznaliśmy, że wyszło z tego IP, czyli na przykład naszego kliknięcie, no okej, że my wyraziliśmy zgodę. No to problem od lat właściwie sklepów naszych, prawda, internetowych, zgód na regulaminy i tak dalej.
Ale teraz nawet zwykłych stron informacyjnych, tak, na których żeśmy
to się nawet pojawiali. Taki dowcip krążył w swoim czasie po mediach społecznościowych, że kiedyś się wchodziło na stronę, się wyświetlała treść. A teraz trzeba przeklikać ileś ekranów, wyrazić ileś tam zgód i dopiero wtedy może coś zobaczymy.
No tak, zobaczymy, a potem swoje dane zobaczymy, tylko nie wiadomo gdzie.
Tak, natomiast administratorzy po prostu internetowi chronią siebie przed potencjalnym zarzutem przy kontroli, tak, że oni jakieś tam informacji nie udostępnili, zgody i tak dalej. No i te klikanie takie, ale jak to pokazuje, to nas zupełnie znieczuliło, że my nie czytamy, mimo że czasami powinniśmy, bo się potem okaże, że zgodziliśmy się na przykład na jakąś usługę premium, 20 zł za SMS na przykład nam przychodzi, prawda?
Nadmiarowo się
ale tak trochę ogłupia, ta ilość ogłupia, chyba też nie taki cel, bo informacja powinna być krótka, dostępna, jasna, treściwa i syntetyczna.
I potem jeszcze możemy ją cofnąć, tę zgodę, nie?
To zawsze możemy.
Zawsze możemy, ale o tym już my dzisiaj nie powiemy. I o tych absurdach, które na pewno państwo mają tutaj telefonując do nas i opowiadając je. Spotkamy się pewnie jeszcze. RODO przed nami cały czas, interpretacje. Nasze prawo krajowe wejdzie jeszcze, które te zinterpretuje to RODO w jakiś dobry sposób.
Właśnie tutaj chodzi o to, że ta nasza ustawa o ochronie danych osobowych, ona douzupełnia RODO. One się nie pokrywają wbrew pozorom w całym zakresie. RODO swoje, a nasza polska regulacja swoje.
To spotkamy się, jak już będą
Myślę,
te przepisy.
Tak.
Serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem był pan dr Arkadiusz Bieliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja Masz Prawo za tydzień.